W atmosferze świętowania zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa witamy bardzo serdecznie w studiu Radia Rodzina księdza biskupa Włodzimierza Juszczaka, ordynariusza eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego.
Witam. Szanowny Boże.
W tej atmosferze świętowania chcemy się dzisiaj pochylić po części nad liturgią zmartwychwstania, liturgią Kościoła Wschodniego, a w szczególności nad ikoną zmartwychwstałego, która w tej liturgii też ma swoją centralną przecież rolę. Ale zacznijmy od informacji, która mnie bardzo poruszyła. W tym roku, a to rzadko się zdarza, chrześcijanie zarówno zachodni i wschodni świętują zmartwychwstanie Chrystusa tego samego dnia.
Tak, zwyczajnie chrześcijanie wschodni i zachodni świętują według swoich kalendarzy, a więc Kościół łaciński świętuje według kalendarza gregoriańskiego, Kościół wschodni, czy to katolicki, czy prawosławny według kalendarza juliańskiego. Święta według tych kalendarzy, święta te zwane nieruchome, są oddzielone 13 dni od siebie, natomiast święta ruchome przypadają w różny czas. I tak Wielkanoc może być świętowana przez Kościół Wschodni 5 tygodni później, 2 tygodnie później, tydzień później, albo razem. No i w tym roku właśnie mamy taką okazję świętować razem, więc i wschodni chrześcijanie, i zachodni chrześcijanie według tego samego kalendarza, według tych różnych kalendarzy, ale jednak w tym samym czasie świętują Paschę Zmartwychwstania Chrystusa.
I podobnie ma być też w przyszłym roku.
I ma być też również za rok podobna sytuacja, tak.
To bardzo dobre wiadomości. Pochylmy się na moment nad liturgią Wielkiej Nocy w kościołach wschodnich. Zacznijmy może od Wielkiego Piątku.
Wielki Piątek jest takim szczególnym dniem, bo to jest tajemnica śmierci Chrystusa i takim centralnym nabożeństwem w kościołach wschodnich są nieszpory weczirnia z położeniem płaszczyny, to znaczy nieszpory z włożeniem całunu, a więc założeniem grobu Chrystusa. Chrystusa złożonego w grobie symbolizuje ikona, całun, a więc wizerunek Chrystusa namalowany na płótnie, który procesyjnie w czasie tych nieszporów wynosi się na zewnątrz, w procesji dookoła kościoła, później przynosi się do kościoła na przygotowane w centrum świątyni miejsce, tam się zakłada grób. Wierni upadają na kolana, robią pokłony do samej ziemi i całują rany Chrystusa na tej płaszczynycie. Następnie wieczorem tego samego dnia, to już jest, chociaż jest nabożeństwo z soboty, jest ta zwana jutrznia jerozolimska. To jest taki liturgiczny płacz nad Chrystusem złożonym w grobie. Spotykamy się wieczorem, kapłan, współkoncelebrujący z nim również i obsługa się dają przed płaszczenicą na przygotowanych miejscach. I to jest takie zawodzenia, płacze liturgiczne na melodie właśnie takie te wschodnie, które się opakuje śmierć Chrystusa. Cała sobota to jest właściwie dzień milczenia, dzień zastanowienia nad śmiercią Chrystusa, nad naszym udziałem również w tych owocach zmartwychwstania Chrystusowego. Dopiero wieczorem spotykamy się znów w świątyni. Jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego z nieszporami i powinno być całonoczne czuwanie, takie wsonoczne bdzenie, to znaczy po tym powinno być nadgrobne, a więc przeniesienie nabożeństwo z przeniesieniem całunu na ołtarz. Później wychodzimy ze świątyni znów procesyjnie dookoła, jeżeli są tylko takie możliwości, dookoła świątyni 3 razy z ikoną Chrystusa Zmartwychwstałego, ze śpiewem Chrystus Zmartwychwstał, Woskres Jezus Groba, jako browistył, jako zapowiedział nam. Obchodzimy dookoła 3 razy świątynię z chorągwiami, z fanami cerkiewnymi. Stajemy przed zamkniętymi drzwiami i tam się zaczyna dopiero ten śpiew właściwy Chrystus Zmartwychwstał. Chrystus Woskres Jezus Zmartwych, Smertius Smerk podołał i tym, co w robach życia darował. To jest troparion święta Zmartwychwstania Pańskiego. Stajemy przed zamkniętymi drzwiami, które kapłan otwiera dopiero po tych śpiewach wstępnych krzyżem i wszyscy wchodzą do tej świątyni, zanosząc ludowi, zanosząc wiernym Kościołowi, zanosząc tę radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. I wówczas cała świątynia wypełnia się śpiewem, tym radosnym śpiewem i rozpoczyna się jutrznia zmartwychwstania Pańskiego, które jest no, takim bardzo pięknym i muzycznie, ale przede wszystkim teologicznie nabożeństwem, gdzie się w tych stycherach, w tekstach właśnie jutrzni ośpiewuje, opiewa Chrystusowe zmartwychwstanie i Jego zmartwychwstanie, a razem z Nim i nasze zmartwychwstanie. Potem jest liturgia zmartwychwstania Pańskiego. Tak się kończy to radosne, poranne dopiero świętowanie. Potem jeszcze oczywiście są nieszpory, drugi dzień świąt wielkanocnych, trzeci dzień świąt wielkanocnych. Także my świętujemy radośnie i długo.
To spójrzmy na ikonę Zmartwychwstałego, bo chyba tak trzeba by nazywać tę ikonę. Chyba jedno z najbardziej popularnych przedstawień Zmartwychwstałego Chrystusa właśnie w Kościele Wschodu, czyli Chrystus wstępujący do otchłani, łamiący wrota piekieł i pomagający wyjść Adamowi i Ewie z otchłani właśnie. Spotkałem jednak informację, że to popularne przedstawienie, na przykład uwiecznione na ikonie z bodajże XV wieku z Nowogrodu, ma swoje korzenie w Rzymie w VIII wieku, kiedy już na freskach w ten sposób Chrystus był przedstawiany. Czy spotykamy też inne przedstawienia Zmartwychwstałego Chrystusa na ikonach właśnie?
Gdy mówimy o Rzymie, to trzeba mieć świadomość też, że w Rzymie znajdujemy bardzo wiele fresków, jak również i mozaik bizantyjskich. I to są właśnie ślady tego bizantyjskiej kultury, bizantyjskiej sztuki, również tej sztuki sakralnej, kościelnej, cerkiewnej, która no, w tych pierwszych wiekach po Chrystusie zawędrowała właśnie na ten półwysep apeniński i tam zostawiła swoje ślady. Także są to wszystko jakby wpływy bizantyjskie, właśnie przedstawienia te ikonograficzne, przedstawienia tajemnic chrystusowych, tajemnic związanych z życiem Chrystusa, z zmartwychwstaniem. I oczywiście do tego też to gdzieś wszystko sięga do Bizancjum, do Konstantynopola i stamtąd wędrowało i do Rzymu, później też wędrowało dalej na północ, na wschód, przede wszystkim na ten wschód, który właśnie też czerpał z Bizancjum, a więc ten wschód słowiański, wschodniosłowiański, a więc Ruś Kijowska, później dopiero Rosja obecna, czy te tereny białoruskie, czy też i częściowo-polskie, także to stamtąd wszystko przyszło. W ogóle w Kościele Wschodnim są dwa przedstawienia zmartwychwstania Chrystusa. Pierwsze, takie może mniej popularne, to są kobiety zmierzające do grobu. A więc te kobiety, które szły, aby namaścić ciało Chrystusa i spotykają anioła, który mówi, nie ma go tutaj, on zmartwychwstał. I to jest to pierwsze właśnie przedstawienie zmartwychwstania Chrystusa.
To jest Chrystusa jakby, tak?
Dlaczego?
Na ikonie nie ma Chrystusa.
Właśnie, dlaczego? Dlatego, że nie ma momentu zmartwychwstania Chrystusa na ikonach, bo Kościół Wschodni uważa, że przedstawiać można tylko to, co się widziało, czy ktoś widział, to, co było zauważalne, to, co było dostrzegalne przez ludzi. Natomiast sam moment zmartwychwstania Chrystusa nie był przedstawiony, nie był widoczny i tutaj on nie jest, nie ma go po prostu w ikonografii.
I dlatego można powiedzieć, że Kościół Wschodni nie przedstawia na ikonie zmartwychwstania Chrystusa, momentu zmartwychwstania, tak?
Tak, bo nie było tego świadków. Nie było tego świadków, tak samo jak nie powinien być przedstawiany na ikonie Bóg Ojciec. Nikt nie widział go, tylko ewentualnie symbolicznie, prawda, trzech aniołów, trzech młodzieńców, no to są symbole, ale to nie jest coś, co obraz, który, czy osoby, które zostały były widziane. Bóg Ojciec nie jest przedstawiany, no, jeżeli jest, no to jest nadużycie niezgodne z nauką, powiedzmy, z tą ikonografią wschodnią. Dlatego też, gdy chodzi o zmartwychwstanie Chrystusa, nie ma samego momentu zmartwychwstania, bo tego nie był świadkiem tego. Nikt tego nie widział. A więc są kobiety spieszące do grobu i przede wszystkim to orędzia anioła, który mówi, że nie ma go tutaj zmartwychwstał. To jest ten jeden moment. I drugi moment to już taki bardziej teologiczny, a więc przedstawienie może nie samego momentu, jak prawdy, jak prawdy o tym, że Chrystus przez swoje zmartwychwstanie nie tylko nas odkupił, nam otworzył drogę do nieba, ale również wykupił i otworzył bramy do niebios tym wszystkim sprawiedliwym Starego Testamentu, którzy wcześniej zmarli i w Hadesie, w tych czeluściach piekielnych oczekiwali na przyjście, na uwolnienie ich stamtąd.
I to jest to drugie przedstawienie, nad którym się pochylimy już za moment. Ale jeśli mogę poprosić jeszcze o takie krótkie wprowadzenie, bo staramy się teraz pochylić się nad tymi symbolami ikony, przeczytać tę ikonę właściwie, ikonę zstąpienia do otchłani, ale żeby to zrobić, trzeba to zrobić z wiarą po prostu. Jak czytać ikony?
Oczywiście są, przy pisaniu ikon są tak zwane kanony, a więc umówione, pewne ustalone formuły, według których się te ikony, różne ikony przedstawia. I tutaj również, gdy patrzymy na ikonę zmartwychwstania, musimy te elementy zobaczyć. To będą kwestie kolorów, to będą kwestie również i przedstawień osobowych, przedstawień miast, przedstawień ludzi, aniołów i samego Chrystusa. No i no wiedza teologiczna, która na podstawie, czy teologia, nauka, na której wyrastają te wyobrażenia, czyli i te prawdy. I dopiero wówczas łącząc jedno z drugim, możemy mieć pełny obraz, wiedząc o co chodzi, odczytujemy również i sposób tego przedstawienia. I gdy patrzymy na ikonę zmartwychwstania Chrystusa, no co widzimy? Widzimy przede wszystkim Chrystusa. Zmartwychwstałego, w bieli, w białej, jaśniejącej szacie, jak ten, który zmartwychwstał. Również i są, jest w aurze świętości przedstawiony, a więc w tych nimbach świętości.
Co one symbolizują, oprócz tej świętości?
Wielkość, bóstwo, bóstwo Chrystusa, no świętość, bóstwo. Następnie, w tych starszych przedstawieniach, no chociażby ta ikona nowogrodzka, Chrystus stoi z krzyżem.
Tak, a są inne też wizerunki.
Z Ewangelią, albo w ogóle nie ma nic w rękach. Natomiast ten nowogrodzkie przedstawienie, on stoi z krzyżem, ale nie z krzyżem jako ze znakiem śmierci, ale jako ze znakiem zmartwychwstania, zwycięstwa. Następnie, stoi na bramach otchłani.
Te bramy są połamane.
Są połamane, zniszczone i również są przedstawione przeważnie w postaci znaku krzyża. Jako te dwie bramy skrzyżowane, a więc przez krzyż one zostały zniszczone. Są zniszczone zamki, są zniszczone zawiasy, to gdzieś wszystko leci tam w dół, na te czeluści, na złe duchy. Natomiast Chrystus trzyma za rękę, wyciąga z tych czeluści Adama, pierwszego człowieka. Ten, który właśnie przez swój grzech zamknął drogę do zbawienia nam wszystkim. I on go wyciąga, ten drugi Adam. Chrystus wyciąga z tej właśnie czeluści, z tych otchłani, dając mu jednocześnie wolność, uwolnienie z tych piekieł.
To taka konfrontacja. Pierwszy Adam, ten grzeszny, staje twarzą w twarz z drugim Adamem, Chrystusem.
Przez pierwszego Adama przyszła śmierć. Przez drugiego Adama, Chrystusa, przyszło zmartwychwstanie, życie. Następnie przez drzewo pierwsze, to w raju, które jest symbolem też tego grzechu, a więc upadku człowieka, to pierwsze drzewo zostaje pokonane przez drugie drzewo, krzyża, na którym Chrystus umiera, ale jednocześnie i wraca, zmartwychwstaje. Następnie tak samo wyciąga innych ludzi Chrystus razem z Adamem, bo on jest jako pierwszy, natomiast razem z nim i Ewa, i również i wszyscy sprawiedliwi Starego Testamentu.
Jest taki szczegół, mianowicie na tej ikonie nowogrodzkiej Adam, to może mały szczegół, ale Adam, jego ręka tak bezwiednie leży jakby. Widać, że to nie jest mocny uścisk ze strony Adama, a mocny jest ze strony Chrystusa.
Tak, to właśnie to się na tych ikonach przedstawia, że to nie, że Adam się tam, prawda, podciąga, tylko po prostu jest to dar, jest to wielka łaska i jest to zasługa tylko Chrystusa. On po prostu wyciąga tego, który nic nie może sam zrobić. To są takie drobniutkie elementy, ale to są właśnie takie, no, trzeba odczytać je właśnie w tym duchu teologicznym i znajomości teologicznej tych prawd Bożych, które one przedstawiają. Są tam również i ci, którzy razem z Adamem wychodzą, a więc i królowie izraelscy, Dawid, Salomon, są również i prorocy starotestamentowi. No są wszyscy sprawiedliwi Starego Testamentu, którzy no, żyjąc zgodnie z wolą Bożą, jednakże ze względu na upadek Adama nie mogli osiągnąć zbawienia, nie mogli widzieć Boga twarzą w twarz. I dopiero to jest możliwe dzięki Chrystusowi, który dokonuje tej paschy przejścia z życia do śmierci i ze śmierci do życia. Robi to sam i ze sobą jednocześnie wyciąga tak samo innych, tych, którzy prędzej zmarli i którzy nie mieli możliwości powrotu do życia.
No właśnie, bo to, ta ikona w tym momencie przypomina też tę prawdę, że do momentu może niekoniecznie rozumianego historycznie, ale historiozbawczo, do momentu zmartwychwstania Chrystusa ludzie nie mieli szansy na oglądanie Boga twarzą w twarz, na niebo po prostu, na zbawienie.
Oczywiście, bo oni po prostu stracili to przez grzech tych swoich pierwszych rodziców, stracili tę możliwość i niebo zostało zamknięte. No, jakby wyparli się w swoim praojcu Adamie możliwości oglądania Boga twarzą w twarz, po prostu poszli swoją drogą. To ciekawe jeszcze jest, gdy chodzi o tradycję Kościoła Wschodniego, obecnie praktykowaną również, to jest to, że Kościół Wschodni w czasie wielkanocnych świąt chodzi na cmentarz, idzie na cmentarz. Różnie to się praktykuje w różne dni. Myśmy najczęściej, jak ja pracowałem jeszcze na północy, na parafii w Bartoszycach, w Asunach, to myśmy szli trzeciego dnia świąt Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarz. A więc była procesja na cmentarz w czasie świąt wielkanocnych. Taki może dziwny zwyczaj dla wiernych obrządku łacińskiego.
Ale właśnie bardzo logiczny, tak teologicznie.
I bardzo wymowny. Bo my oczywiście wierzymy i oczekujemy na to zmartwychwstanie śmierci, na to również tą swoją paschę z Chrystusem, przejście do śmierci i ze śmierci do życia, ale przed nami odeszli już nasi bracia, którzy spoczywają, którzy tą śmierć, tą paschę, a więc z życia do śmierci przeszli i im zwiastujemy o tym przejściu, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że On zmartwychwstał dla nas wszystkich, ale dla nich już. Oni mają w Nim przejście ze śmierci do życia. Idziemy na cmentarz i śpiewamy właśnie tam ten tropar, ten pieśń Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus woskresi z martwych, śmiercią smerk podolał i tym szoryba życia dała. Więc Chrystus zmartwychwstał z martwych, śmiercią, przez śmierć pokonał śmierć i tym, którzy są w grobach, dał życie wieczne. Tam śpiewamy jucznie Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu, odwiedzamy, modlimy się, czyli to jest taki no, szczególny, wymowny, radosny element świętowania też właśnie, odwiedziny na cmentarzu.
Czy można powiedzieć, że zmartwychwstanie, prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa zajmuje centralne miejsce w teologii kościołów wschodnich?
No, oczywiście, że tak, no bo jeżeli by nie było zmartwychwstania, to byłoby święty Paweł, mówi, próżna byłaby nasza wiara i nadzieja, byśmy byli takimi nieprawdziwymi świadkami Chrystusa, wmawiając innym, że Chrystus zmartwychwstał, jeżeli on nie zmartwychwstał. To jest pierwsza prawda i na niej się opierają wszystkie inne. Jest taki ciekawy moment liturgiczny też w Kościoła Wschodnim, że pierwszy dzień Wielkanocy na tej głównej liturgii nie czyta się Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa, tylko czyta się Ewangelię prolog świętego Jana. I to się czyta w różnych językach.
Dlaczego w różnych językach?
Aby ta prawda o tym, że właśnie to słowo, ten logos jest rzeczywiście Bogiem, Chrystusem, że Jego zmartwychwstanie to jest podstawa naszej wiary, naszej wiary w zmartwychwstanie, naszego zmartwychwstania z Nim, żeby to zostało zaniesione wszystkim narodom, wszystkim ludom. A więc nie mówimy o tym, że zmartwychwstał, tylko że ten, który zmartwychwstał, to jest naprawdę Bogiem, to jest najważniejsze. Bo gdyby on nie był Bogiem, gdyby nie zmartwychwstał, to wszystko by inne było. Nawet gdyby zmartwychwstał, ale nie był Bogiem, został wskrzeszony po prostu, traciłaby sens nasza wiara. Natomiast tutaj Kościół niesie radosną wieść, że ten, który zmartwychwstał, jest naprawdę Bogiem. I to jest podstawa naszej nadziei, podstawa naszej wiary. Tych elementów jest bardzo, bardzo wiele i dopiero potem drugiego, trzeciego dnia są czytane właśnie Ewangelie o zmartwychwstaniu Chrystusa. Chociaż tych świadectw jest bardzo wiele, ale właśnie nie czyta się Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa na liturgii pierwszego dnia Wielkanocy.
Jeszcze mam takie małe pytanie, czy wiernym kościołów wschodnich towarzyszą, nie wiem, w domach może ikony zmartwychwstałego Chrystusa?
Oczywiście, że tak, tak. Ja osobiście mam i wielu naszych wiernych również ma te ikony. Może częściej są ikony Chrystusa Matki Bożej, ale również ikony Zmartwychwstania Chrystusowego są oczywiście w większości domów naszych, tak. Są bardziej dostępne, czy to powiedzmy w różnych tutaj sklepach, czy też i na Ukrainie można kupić też ikony, czy zresztą zamówić gdzieś u którychś malarzy, którzy te ikony piszą, malują. Te ikony są w naszych domach, tak, oczywiście, większe, mniejsze, tak. Oprócz tego jest coś takie jeszcze, to wspomniane zresztą było, ale jest taki zwyczaj, że w kościołach naszych, w cerkwiach, na tetrapodzie, tym stoliku przed ołtarzem, przy różnych świętach są wystawiane różne ikony związane z tym świętem. I właśnie w czasie Wielkanocy ta ikona Zmartwychwstania Chrystusa jest wyłożona na tetrapodzie. Ludzie podchodzą, całują. Oprócz tego na ołtarzu jest druga ikona Zmartwychwstania Chrystusa. To jest okrągła ikona już, która jest nałożona na chleb, tak zwany artos, poświęcony w czasie Wielkanocy, w pierwszy dzień wielkanocnych świąt, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystus. I ta ikona okrywa właśnie z wierzchu ten chleb. W czasie jutrzni daje się tę ikonę do całowania wiernym. Właśnie z tym chlebem, oni tą ikonę całują na tym chlebie. A później za tydzień, w tą niedzielę po Wielkanocy, nie, antypaschy, ten chleb jest pocięty na małe części. Jest to zwane myrowanie, a więc udzielanie błogosławieństwa poświęconym olejem wiernym. I każdy z wiernych bierze dla siebie cząstkę tego chleba i spożywa. Czyli ten Chrystus zmartwychwstały również jakoś tak samo przychodzi do człowieka i daje się człowiekowi właśnie pod postacią niekonsekrowanego, ale tego właśnie chleba takiego, który jest symbolicznym przedstawieniem przez symbolem Chrystusa zmartwychwstałego.
Na zakończenie tej rozmowy ja ze swojej strony chciałbym ekscelencji życzyć dobrego świętowania i wyrazić jeszcze raz tę radość z tego, że w tym roku świętujemy wszyscy wspólnie.
Dziękuję również za zaproszenie, za możliwość podzielenia się swoimi refleksjami tutaj przy okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które właśnie razem w tym roku są świętowane. Dla nas jest to podwójna radość jeszcze, bo zwyczajnie świętujemy czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, jeżeli jest osobno, w takim czasie, który jest zwyczajnym czasem pracy dla naszych wiernych. Jest to z jednej strony radość, że są święta, z drugiej strony jest to uciążliwe, no bo trzeba do pracy iść i trzeba jakoś kombinować, tak powiedzmy nieładnie, żeby znaleźć czas na świętowania, więc albo się z pracy zwolnić, dzieci zwolnić ze szkoły, albo brać urlop na ten czas, żeby można było świętować, albo nieraz pracując po prostu przyjść gdzieś wieczorem dopiero na liturgię, ale to też nie są takie już takie radosne świętowania, bo wypełnione innymi zajęciami. Natomiast w tym roku, jeżeli mamy możliwość świętować razem, to również i wszyscy jesteśmy razem i w domach, w rodzinach i starsi, i młodzi, pracujący i uczący się zjeżdżają i to jest dla nas jeszcze szczególna okazja i możliwość właśnie takiego głębszego przeżywania tych świąt wielkanocnych. A w tym roku w naszym orędziu wielkanocnym arcybiskupa Jana Martyniaka, metropolity przemysko-warszawskiego i moim, jest mowa o radości. Życzymy naszym wiernym przede wszystkim radości ze świętowania, z tego, że rozumiemy te święta jako właśnie tę radość z naszego zbawienia, że to, co było dla ludzi Starego Testamentu czymś, co oczekiwali, dla nas stało się realnością. A więc możemy już dzisiaj uczestniczyć, czerpać z Chrystusowego odkupienia, a więc mieć pewność, że żyjąc zgodnie z Ewangelią, staniemy się uczestnikami śmierci i zmartwychwstania razem z Nim, a więc udział w Jego pasce. A więc życzymy tej radości, żeby nasi wierni, ale również i wierni Kościoła Łacińskiego, żeby również i podchodzili, świętowali te święta w ten sposób właśnie, od tej strony teologicznej, że nie tylko jest kwestia uroczystości kościelnych i domowych, możliwości przebywania razem w domu, ale przede wszystkim z tego radości ze zbawienia, w którym my uczestniczymy. A więc tej radości życzymy takiej teologicznej, duchowej. Życzymy również, aby była ta radość właśnie z tych takich rzeczy już drugorzędnych, a więc tego, że jesteśmy razem. Że jesteśmy razem w rodzinie, że jesteśmy razem z najbliższymi, że doczekaliśmy tych świąt wielkanocnych w tym roku, bo wielu odeszło, nie doczekało tych świąt. A więc życzymy również tej radości ze wspólnego świętowania. również i cieszymy się, że my jako taka mała wspólnota grecko-katolicka, czy Kościół zresztą też i rzymskokatolicki w Polsce, jako część Kościoła powszechnego, większa, mniejsza, ale że my możemy również nieść w świat radość zmartwychwstania Chrystusowego innym, świętując, przeżywając tę radość, możemy dzielić się nią z innymi. No może z naszymi braćmi, którzy jakoś tutaj wahają się, którzy jakoś nie bardzo rozumieją sens tej Wielkanocy. Myśmy powinni dawać świadectwo swoim życiem właśnie tej radości ze zmartwychwstania Chrystusowego i powinniśmy być apostołami tego głoszenia Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc również i tego życzymy, żebyśmy umieli sami radować się i żeby z tej radości też umieli czytać prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa inni. Oprócz tego cieszymy się również, że żadne siły piekła, pozamykane zamkami, bramami, różnymi zawiasami, wszystkim, co tylko można było, nie zdołały pokonać, zagłuszyć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. No, nasz Kościół na Ukrainie, w Polsce, no, przeżywał swoje takie trudne czasy, był niszczony na wszelkie sposoby w tych minionych komunistycznych jeszcze czasach, ale jesteśmy, żyjemy, obecnie są i struktury naszego Kościoła, i metropolia, i biskupi, i parafie, i budujemy świątynie, a przede wszystkim budujemy wspólnoty ludzkie, wspólnoty wiernych. I z tego cieszymy się, że po prostu no, dajemy też świadectwo tego, że prawdę o Chrystusowym zmartwychwstaniu nic nie zdoła pokonać. Jeżeli jest wiara, jeżeli jest wierność Chrystowi i zaufanie Mu, to żadne siły piekła, żadne siły zła nie są zdolne do pokonania, zagłuszenia prawdy o tym, o pasce, o zmartwychwstaniu Chrystusowym. Także tego wszystkiego, również tej radości i teologicznej, i tej takiej ludzkiej, jak również i tej radości zgłoszenia prawdy o Chrystusowym zmartwychwstaniu i o tym, że dzięki tej prawdzie jesteśmy, żyjemy, że nic nas nie zdołało pokonać. Mam nadzieję, nie pokona nas tak również ani grzech, ani w tym wspólnotowym, ani w osobistym życiu. Tego wszystkiego życzę. Radosnego świętowania, takiego głębokiego przeżywania prawdy o Chrystusowym przejściu z życia do śmierci, ze śmierci do życia i również potwierdzonego, utwierdzonego w wierze, że również i my będziemy uczestnikami tego przejścia z życia do śmierci, bo umrzemy, ale również i razem z Nim zmartwychwstaniemy. Wesołych, radosnych świąt. Chrystus Woskres.